Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten radosny dzień. Dzień pełen energii, dzień pełen radości. Dzień, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał, wzbudzony Twoją mocą, kiedy przyszedł do nowego życia. I też tym życiem, Panie, darzy innych, darzy nas, swój Kościół. Dziękujemy Tobie za to, że w mocy tego zmartwychwstania jest nasze życie, że możemy kroczyć właśnie w Twoim dziele i prosimy Cię, Boże, aby Twoje słowo w nas też wykonywało swoją dobrą pracę, aby w nas wzrastało, abyśmy, Boże, tym bardziej Ciebie chwalili za to, co dla nas uczyniłeś i czynisz. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.
Amen.
Słuchajcie, gdybyśmy się przyjrzeli wszystkim czterem Ewangeliom, okazałoby się, że znajdujemy w nich inne zmartwychwstania niż zmartwychwstanie Jezusa. Tak? Pamiętacie? Przed Jezusem kto zmartwychwstał w Ewangeliach?
Łazarz,
no tak. To jest Ewangelia Jana, 11 rozdział, rzeczywiście. Jan nam tutaj mówi o Łazarzu. To jeszcze dwa przypadki. Dobrze. Słuchajcie, na początku czytamy w Ewangelii Marka, 5 rozdziale, o pewnej córce Jaira. Jair był przełożonym z synagogi, prawdopodobnie w Kafarnaum, czyli w Galilei. 12-letnia dziewczynka, tak? To chyba Łukasz pisze, że miała około 12 lat. Zachorowała. I przełożony przyszedł. Pewnie już wykorzystał wszystkie inne możliwości. Pewnie już radził się lekarzy, radził się kapłanów. Nic to nie wskurało. Przyszedł do Jezusa. Jezus udał się z nim w drogę do jego domu. Po drodze uzdrawiając kobietę, która cierpiała na krwotok przez 12 lat, tak? No i co się okazało? Doszli do domu Jaira i oto, nie wiem, czy to służba domowa, czy domownicy, donieśli Jairowi, twoja córka zmarła. I ciekawe, pamiętacie tą historię, prawda? Ciekawe jest, że w tym momencie Jezus mówi do tych ludzi zgromadzonych dookoła: ona nie umarła, lecz śpi. Ona nie umarła, lecz śpi. I oczywiście można biblijnie wysuwać wnioski, że śmierć jest pewnym obrazem, że, przepraszam, sen jest pewnym obrazem śmierci. W teologii muzułmańskiej, tak wam powiem na marginesie, nie to, żebym ją specjalnie studiował, ale kiedyś słyszałem wykład o tym, że sen jest nazywany mniejszą śmiercią, tak? No pewnie dużo zapożyczyli z chrześcijaństwa akurat oni. Więc sen rzeczywiście jest pewnym obrazem śmierci. Także ta córka, słuchajcie, ona rzeczywiście umarła dosłownie przed chwilą, tak jakby nagle zasnęła. I Jezus, który tam dociera, co robi? Wzbudza ją do życia, tak? Także mamy pierwsze zmartwychwstanie w Ewangeliach. W drugim przypadku, coś się wam przypomina? Łukasza 7 rozdział. Trochę sytuacja podobna do tego, co robili wcześniej dwaj wielcy prorocy, Eliasz i Elizeusz. Wdowa, jedyny syn, jedynak. W każdym razie sięgnijcie tam może kiedyś w swoich czytaniach domowych. Jezus, słuchajcie, Jezus wzbudza do życia jedynego syna wdowy. I to wygląda tak, że przyjaciele, nie wiem, rodzina wynosili go już na marach. Wiecie, co to są mary? To jest taka mata, czy takie nosze. W starożytności właśnie, też w Grecji między innymi, zmarłych wynoszono na marach, przenoszono ich w ten sposób na miejsce pochówku. Słuchajcie, ten chłopiec zmarł kilka dni wcześniej na pewno. Jeszcze do niedawna w naszym kraju było zwyczajem, żeby umarłego nie chować od razu w tym samym dniu, ale dopiero po kilku dniach, wiecie. Następowały też różne dziwne przebudzenia, tak? Także trzy dni przypuszczalnie, może więcej, może tydzień, nie wiem. W każdym razie wynoszono go na marach w kierunku miejsca pochówku. Umarł kilka dni wcześniej. Pewnie był już przygotowany, namaszczony, czy umyty, namaszczony, owinięty do złożenia w grobie. I zobaczcie, co Jezus robi. Jezus nakazał mu wstać, a on, zgadnijcie co? On wstał i przemówił. Wstał i przemówił. I dopiero teraz, w trzecim przypadku, mamy śmierć Łazarza. Śmierć tego, którego też Jezus miłował. Śmierć przyjaciela, brata Marty i Marii. Ten już był, jak czytamy w Ewangelii Jana, 11 rozdziale, od 4 dni złożony w grobie. Czyli zobaczcie, jeśli weźmiemy, znowu cofniemy się do tego syna wdowy, jeśli weźmiemy, nie wiem, że taki pochówek miał miejsce dopiero po tygodniu, czy po iluś dniach, to tutaj minął grubo ponad tydzień od tej śmierci, jak nie więcej. I zobaczcie, kiedy Jezus się kieruje do tego grobu, właśnie z zamiarem, tak, bo już rozmawia tutaj z Martą o tym, że jest dawcą życia, że wzbudza zmartwych. Marta mówi: Panie, nie kłopocz się, nie kłopocz się, mój brat, w przypadku mojego brata już zaszły procesy gnilne, na pewno, już od 4 dni jest w grobie, ten kamień jest już tam specjalnie położony, tak, u wejścia, żeby właśnie, no, też ze względów medycznych, tak, ze względów medycznych, żeby nie przenosić żadnych chorób. Także mówiąc delikatnie, to znaczy w ogóle Ewangelia tutaj mówi nam wprost, że już cuchnie. Marta mówi, że już cuchnie, tak? Także Jezus, słuchajcie, co robi Jezus? Jezus mówi, żeby odsunęli kamień i znowu, podobnie jak w poprzednim przypadku, Jezus woła na niego, a ten co robi? A ten wychodzi z grobu. Wychodzi z grobu jak czytamy, opasany opaskami. I ciekawe tutaj, słuchajcie, nie wiem, czy wy się kiedykolwiek zastanawialiście, jak to możliwe, żeby właśnie taki nieboszczyk, czy taki dopiero co nieboszczyk, opasany opaskami, mógł wyjść. Ale jeśli macie takie pytania, to nie przejmujcie się. Ojcowie Kościoła też zadawali takie pytania, różnie na to odpowiadali. Ale skądinąd pewnie przerażający widok, prawda? Nie wiem osobiście, czy ja chciałbym powrócić do życia po takim doświadczeniu, żyć dalej, nie wiem, tu we Wrocławiu. Nie? Słuchajcie, myślę, że ludzie przez wszystkie wieki są jednak mimo to potrafią być złośliwi. I co by mi mówili? Oto ten, co cuchnął, tak? Wstał. Także, słuchajcie, no wielki cud z jednej strony, z drugiej strony no coś niesamowitego, coś, ja bym powiedział, przerażającego, tak? Jakaś noc żywych trupów, nie wiem, niektórzy fascynują się filmami grozy, tak jak pewnie Darek, jakieś mumie, tak? Wychodzące, jakieś kręgi, tak? Żartuję oczywiście. Sorry, Darek. Słuchajcie, mamy te trzy wydarzenia, zobaczcie. Dziewczynka dopiero co umarła, jakby przed chwilą zasnęła. Mamy chłopca, który umarł już kilka dni wcześniej i mamy Łazarza, który już się zaczął rozkładać, tak? I słuchajcie, jak zauważył niedawno mój znajomy pastor, ciekawe w tych historiach właśnie jest to, że Jezus wskrzesza ludzi w różnych stadiach pośmiertnych, tak? Dziewczynka dopiero co umarła, tak jakby zasnęła, tak jakby na chwilę straciła oddech, tak? Chłopiec umarł już jakiś czas temu, ileś dni temu, a mężczyzna zaczął się rozkładać. I to jest też niesamowita, słuchajcie, niesamowita rzecz. Jak to zestawimy razem, to zobaczcie, co się okazuje. Jezus Chrystus jest Panem nad śmiercią i potrafi tak naprawdę pokonać ją, można powiedzieć, uogólniając, może już idąc dalej, potrafi ją pokonać w każdym stadium jej zaawansowania, tak? Czasami się zastanawiamy, jak będziemy wychowani, co się z nami stanie. Dzisiaj coraz więcej osób wybiera kremację z różnych względów. Jedno jest pewne, to Chrystusa chyba nie przeraża, tak? W jakim stadium rozkładu będziemy po śmierci, bo On potrafi, On jest Panem nad śmiercią i On nad naszą śmiercią zapanuje, jakkolwiek, cokolwiek się z nami stanie, bo znowu, słuchajcie, przez wieki tutaj dywagowano ojcowie Kościoła, tak? Jak to będzie po śmierci? No, jakąś kontynuację zakładamy, bo jednak Jezus był poniekąd podobny do siebie, tak? Kiedy żył, a jednak nikt go nie poznawał, a jednak był podobny, bo Tomasz widział te rany, tak? Wsadził ręce, wsadził palce w jego bok, w jego ręce, tak? Jak to będzie, tak? Czy jeśli stracę nogę w tym życiu, to co, powstanę z martwych bez nogi, tak? Jeśli stracę oko, czy jeśli mam krzywe zęby, to przez całą wieczność będę miał krzywe zęby, rozumiecie? Tego typu spekulacje przez wiele, wiele wieków towarzyszyły Kościołowi, pewnie nadal będą towarzyszyły. Ja myślę, że trochę tutaj podpowiedzią jest Paweł. Paweł mówi, że to, co wstanie, to, co zostanie wzbudzone z martwych, to jest inny człowiek. To jest niby ten sam człowiek, bo on musi obumrzeć, ale tak jak ziarno obumiera i wzrasta w coś, w jakieś drzewo, to już nie jest to ziarno, to już jest coś nowego, nowe drzewo, tak? Także będzie, jest człowiek ziemski i będzie człowiek niebiański. A zatem myślę, że będą inne, może podobne ciała. Myślę, że teologia współczesna może idzie ciut za daleko, mówiąc, że to będzie zupełnie inna egzystencja, zupełnie inny rodzaj materii. Nie wiem, różnie się spekuluje na ten temat. Także na pewno Jezus jest przedstawiony w Ewangelii jako Pan nad śmiercią, tak? I to znowu nie On jako człowiek, ale On, Bóg, tak, złączony z Bogiem. Słuchajcie, na tle tych trzech opowiadań, gdybyśmy przeszli teraz do 20 rozdziału Ewangelii Jana, który został przeczytany dzisiejszego poranku, to można by było powiedzieć, że z jednej strony wydarzyło się coś podobnego z Jezusem, tak, w przypadku śmierci i zmartwychwstania Jezusa, ale bardziej mi się wydaje, że Jan kładzie nacisk na to, że wydarzyło się coś zupełnie innego. Zobaczcie, mimo wszystko tamtych trzech powróciło do swego życia, do swego ziemskiego życia, do swego podobnego życia. Tak? Córka Jaira nadal była nastolatką, nadal wzrastała i kiedyś musiała znowu umrzeć. Tak samo z chłopcem, tak? Synem wdowy. Tak samo z Łazarzem, tak? Fajna rzecz, nie wiem, może dla niektórych fajna rzecz, być przebudzonym z martwych. Ale tylko po to, żeby co? Żeby za naście lat, za 10 lat doświadczyć znowu tego samego, tak? Tej śmierci. Zobaczcie, Łazarz, jak czytamy, potrzebował innych ludzi, aby go rozwiązali. Aby rozwiązali mu opaski, aby mógł powrócić do swojego ziemskiego ciała. Tutaj w Ewangelii Jana, 20 rozdziale, jest napisane, że Jezus pozostawił to, słuchajcie, nietkniętym. Pozostawił to, czym był obwinięty, więc te wszystkie, nie wiem, tutaj jest napisane prześcieradła, ale myślmy bardziej o opaskach, jakichś bandażach, tak, którymi obwiązywano właśnie umarłych, tak, tą chustę, którą miał przewiązaną na głową. Zobaczcie, to jest tak, jakby rzeczywiście Jezus jakby przeszedł w inny sposób życia, w inny sposób egzystencji. Słuchajcie, to tam jak czytamy, oni zajrzeli do środka i to wszystko było tak jakby nietchnięte, nierozwiązane, niepodarte, nieposzarpane, ale tak po prostu jakby Jezus stamtąd wyszedł, nie chcę mówić wyparował, bo to też nie o to chodzi, ale wyszedł, tak? To jest Jezus, który potrafi przechodzić przez drzwi, jak czytamy później, tak? Więc jego sposób, jego życia się zmienił, tak? I to znowu apostoł Paweł nam mówi, że czy Jezus najpierw mówi, ale że w niebie będą tak jakby, jak aniołowie, tak? Aniołowie, dla których takie mury nie stanowią przeszkód, dla których jakaś ta materia nie stanowi przeszkód. Paweł mówi jeszcze raz, że 15 rozdział, to co dzisiaj też Marek czytał, ale dalej tam w tym samym rozdziale jest napisane. To jest człowiek niebiański, człowiek zmartwychwstały jest człowiekiem niebiańskim. A zatem ciało Jezusa się przemienia, powstaje nowy człowiek. Zresztą zapowiedź tego mieliśmy już w Wielki Piątek. Piłat, chcąc nie chcąc, wypowiedział chyba nieświadomie proroctwo. Powiedział, oto człowiek. Oto człowiek, tak naprawdę oto człowiek z dużego 3, oto nowy człowiek, oto, jak zaraz zobaczymy, nowy Adam. Także Jezus, należy tutaj zauważyć tamtą różnicę. Tamci powrócili do swojego starego życia w pewien sposób. Jezus zostawił stare stworzenie, Jezus zostawił stare ciało, wszedł w zupełnie nowe życie, nowe stworzenie, nowy świat. I uczniowie tego nie rozumieją, prawda? Uczniowie przychodzą do grobu, zastanawiają się, któż by mógł zabrać, to najpierw Maria się zastanawia, któż by mógł zabrać ciało naszego mistrza, tak? Uczniowie są zdziwieni, zmieszani i, jak czytamy, odchodzą do domu. Przy grobie pozostaje jedynie Maria Magdalena, która płacze za swoim ukochanym Panem, tak? Nie do końca wiedzą, co się stało i nagle Maria dostrzega tych dwóch aniołów i według przynajmniej Ewangelii Jana, bo w innych Ewangeliach tam dłuższy dialog, tak, się odbywa, aniołowie zwiastują jej. Oni tutaj z nią rozmawiają, ona jeszcze w tym czasie obraca się, słuchajcie, obraca się od tego grobu, od tego wejścia do grobu i nagle ujrzała, jak czytamy, Jezusa, nie wiedziała, kto to. Myślała, że to jest ogrodnik. I słuchajcie, ja myślę, że Ewangelia Jana jest tak symboliczną Ewangelią, że Jan po prostu już nam tu puszcza oko i chce, żebyśmy pokojarzyli pewne fakty. Tak jak pierwszy człowiek był umieszczony w ogrodzie, a ogród był świątynią, jak wiemy. Dlaczego? Ponieważ tam Bóg się z nim spotykał. Ponieważ ten ogród był na górze. Dlaczego? No, ponieważ z tego ogrodu wypływały rzeki, wypływała rzeka, która nawadniała cały świat. Tak tutaj mamy do czynienia z ogrodem. Tak? To jest grób w ogrodzie. Mamy ogrodnika, mamy nowego człowieka, mamy nowego Adama tak naprawdę przed sobą. Oto, wcześniej powiedział właśnie Piłat, tak? Oto człowiek. A teraz rzeczywiście widzimy, oto nowy mężczyzna, oto nowy człowiek w ogrodzie, oto nowy Adam. I w Ewangelii Jana, gdybyśmy ją mieli przeczytać tak ciurkiem od początku do końca, to musi być nowy Adam. To jest to słowo, które stało się ciałem, które umarło i zmartwychwstało. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Teraz w ogrodzie nowy Adam, kogo spotyka, jak myślicie? Ewę, nową Ewę. Spotyka Marię Magdalenę. Zobaczcie, kto to jest Maria Magdalena. To jest kobieta oczyszczona cudem Bożej łaski, Bożej chwały. Nowa kobieta oczyszczona. Zmienia się relacja jej, zmienia się relacja uczniów względem Ojca. Zobaczcie, co Jezus mówi. Idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i do Ojca waszego. Do Boga mego i do Boga waszego. Słuchajcie, w całej historii praktycznie Izrael był zawsze nazywany Bożym Synem. Tylko, że do tej pory Izrael miał wielkie problemy z tym, żeby podołać swojemu synostwu. Tak? Czytamy Stary Testament, czytamy o tym, jak ten syn był nieposłuszny. Ojciec wyprowadził go za rękę, tak? Zobaczcie, wspaniały fragment, to co Marek czytał na początku z Księgi Wejścia. Wyszli z Egiptu, wyszli z domu niewoli, a co? 2 tygodnie temu wam mówiłem. Ile razy szemrali? 14 razy czytamy w Pięcioksięgu, że szemrali przeciwko Bogu. O, wolelibyśmy wrócić do Egiptu, tam nam było dobrze, tam to życie to było. High life, tak? Ogórki, czosnek, pomidory. A tutaj co? Nic, tylko ta mdła, manna, tak? Już nam obrzydła. Obrzydło nam to to Boże, Boże nudne jedzenie, można by powiedzieć, tak? Więc do tej pory Izrael miał problemy z byciem Synem Bożym, tak? Zauważcie, że Żydzi doskonale, kiedy Jezus mówi przypowieści, to mówi głównie do Żydów, mówi głównie do przywódców ludu. I kiedy, i chyba nie widzimy zazwyczaj tego, nam się właśnie kojarzy przypowieść o marnotrawnym synu, jako przede wszystkim przypowieść o tym miłującym ojcu i słusznie, ale zobaczcie, kto jest tym synem marnotrawnym, który bierze majątek ojca i odchodzi, trwoni go. To właśnie Żydzi, to Izrael. Tak? To ci, którzy powinni być synem, po prostu idą i popadają w sidła śmierci, tak? Także Żydzi wiedzieli, że marnotrawnym synem, o którym mówił im Jezus, byli oni. Ale On, słuchajcie, teraz przez zmartwychwstanie staje się drogą powrotną dla każdego z nich i dla nas, dla wszystkich pogan, można powiedzieć, tak? Każdy, kto w Nim, kto w Chrystusie zmartwychwstałym przychodzi do Ojca, jest powitany jako umiłowany syn i córka. Zobaczcie jeszcze raz. To jest coś niesamowitego. Wstępuję do Ojca mego i do Ojca waszego. Jezus tutaj mówi, staliście się tak jak ja. Idę do Boga mego i do Boga waszego. Także każdy, kto w Nim przychodzi do Ojca, jest powitany jako umiłowany syn i córka. Jest powitany przez ogrodnika, który, zobaczcie, zaprasza nas właśnie do tego nowego początku. Tutaj jest nowy początek, jest nowy ogród. Nowy ogród, tak? I co to jest ogród? Właśnie nabożeństwo, tak? Bóg zaprasza nas w Chrystusie przede wszystkim na nabożeństwo, w naszym życiu na nabożeństwo, tak? A potem, słuchajcie, ogród w Edenie nigdy nie był celem samym w sobie dla Adama. Co miał później robić? Wielokrotnie mówiliśmy o tym. Miał się wspiąć do góry, tak? Bo okolica była powyżej ogrodu, Eden, a później cały świat. Miał pójść aż po najdalsze krańce ziemi, można powiedzieć. I co? I przynieść schemat ogrodu, przynieść nabożeństwo ogrodu aż po krańce ziemi, tak? Więc ten ogrodnik, zobaczcie, zaprasza teraz swoich bliskich, swoich braci, siostry do wspólnego troszczenia się o ogród, czyli o nabożeństwo, a potem do wspólnego wyjścia do świata, aby go czynić poddanym Bogu, tak? Idźcie i czyńcie poddaną. Nie w taki sposób jak tyrani, nie w taki sposób jak jego prawcy, ale właśnie w taki sposób jak ci, którzy służą Bogu, którzy uprawiają ziemię w odpowiedni, sprawiedliwy sposób, zgodnie z Bożym prawem. Także naszym zadaniem jest powielać ogród w innych miejscach. Naszym zadaniem, słuchajcie, jest też usuwać osty i kolce i sadzić w życiu to, co piękne, tak? Te piękne kwiaty, nie? Chodzi o to, każdy, kto ma ogródek wokół domu, jakiś kawałek działki rekreacyjnej czy coś, wie, że chwasty się usuwa, osty się usuwa, aby zasadzić piękne rośliny, tak? A zatem zobaczcie, nasze życie to jest to właśnie w Ewangelii Jana. To jest służba najpierw dla nabożeństwa, a później dla świata. I te wątki też później odnajdujemy w Apokalipsie Jana, czyli autorstwa tego samego apostoła, tak? Oblubieniec, co robi na świecie? Oblubieniec pokonuje wrogów, usuwa wszystkie właśnie te osty, ciernie. A oblubienica czym się zajmuje przede wszystkim? Nabożeństwem, tak? Oblubienicę widzimy, jak się modli, jak zstępuje z nieba. Tak, zstępuje od Boga, oczyszczona, doskonała. I co czytamy? Ona sama jest oblubienicą baranka. To jest 22 rozdział Apokalipsy, 21 rozdział Apokalipsy. Ona sama jest świątynią baranka i tam już nie potrzeba światła, ponieważ baranek jest jej światłem. Także to jest ten cel, to jest to nowe życie, nowe stworzenie. Adam i Ewa, oblubieniec, oblubienica. To jest początek nowego świata. Ciekawe jest jeszcze to, słuchajcie, nie wiem, zastanawialiście się nad tymi słowami. Jezus jej mówi, Jezus mówi do, ogrodnik mówi do swojej wybranki, nie dotykaj mnie. O co chodzi? O wstrzemięźliwość? No, trochę słabe tłumaczenie tutaj w wydaniu Biblii Warszawskiej. Biblia Tysiąclecia już lepiej to tłumaczy. Nie zatrzymuj mnie. Inne tłumaczenia po angielsku zazwyczaj to oddają. Do not cling to me. Czyli nie przywieraj do mnie. Albo nie trzymaj się mnie kurczowo. Co Jezus mówi do swojej wybranki? Nie opętuj mnie, tak? Nie próbuj opanowywać mnie. Słuchajcie, wszystko jest fajnie, tak? Do tej pory Jezus spędził 3 lata ze swoimi uczniami i to było naprawdę jak honeymoon, możemy powiedzieć. To było jak 3 lata wspaniałego chodzenia ze sobą, zaręczyn. Tak, po zaręczynach. On z nimi był i tak dalej, ale wiecie, w pewnym momencie ślubujemy sobie przy ołtarzu wierność i co? I później zaczyna się realne życie, tak? I później, słuchajcie, okazuje się, że mamy wiele, wiele zadań w tym życiu do osiągnięcia, nie? Jezus mówi, nie powstrzymuj mnie, nie próbuj opanowywać mnie, teraz idę do Ojca. Teraz idę do Ojca i tam u Ojca też pełnię służbę, tak? Pełnię służbę, jako czytamy w innych miejscach Nowego Testamentu, jako kapłan, wstawiam się za wami, za światem, posyłam Ducha Świętego na cały świat, aby zmieniał ten świat. Także zobaczcie, każdy ma swoje miejsce, każdy ma swoje zadania do wykonania, ale to nie jest tak, że żyjemy w separacji, tak? Zobaczcie, nie. Pod koniec dnia schodzimy się z Jezusem, modlimy się, rozmawiamy, dziękujemy, tak? Tak jak może ojciec i matka, którym się uda już dzieci położyć i mają chwilę czasu dla siebie, tak? Także każdy ma swoje zadanie. Oblubieniec pełni służbę Ojca, Duch jest posłany, a ogród? Co musi stać się z ogrodem? No, oblubienica, tak? Oblubienica też jest pozostawiona tutaj po to, by uprawiać ten ogród, upiększać go, tak? Mężczyzna jest inicjatorem, kobieta jest dokończycielem, upiększycielem, tak? Gdyby mężczyźni rządzili tym światem, to wszystko by było kwadratowe, tak? I czarno-białe prawdopodobnie. Kobieta upiększa, tak? Więc oblubienica jest pozostawiona, aby upiększyć ten świat. Ogród musi stać się miastem, tak? Ogród wzrasta w to piękne nowe Jeruzalem. Oblubienica musi przybrać na chwale, tak, żeby była bez skazy i zmazy. A świat, co ma się stać ze światem? Świat ma się zalać, jak czytamy, poznaniem Boga, tak? Panie świat, ujrzy Cię i napełni się poznaniem chwały Twej, tak jak ocean pełen jest wód. Tak, jeden z psalmów. Także zobaczcie, to jest to. Nabożeństwo i praca. Dwie rzeczy w naszym życiu są ważne, tak? Nabożeństwo i praca. Wszystko się zaczyna w ogrodzie. Ogród jest świątynią Bożą. A potem idziemy, tak? Musimy się wspiąć na szczyt z tego tutaj wygodnego miejsca, tak, ponieważ Eden jest trochę wyżej niż ogród, musimy wejść na tą górę i tam zacząć przemieniać tą ziemię, która jest może dzisiaj łąką, właśnie na piękny ogród, tak? Ale słuchajcie, to nie wyklucza radości. Radości w relacji z oblubieńcem. Absolutnie nie. Duch Święty jest posłany. Duch Święty przybliża nam Chrystusa, tego zmartwychwstałego, który stał się nowym człowiekiem, nowej jakości. I to jest nasz cel, tak? Być jak On. W tych nowych ciałach, co do których do końca nie wiemy, jakie one będą. Będą niesamowite? Będą niezniszczalne dzięki Bogu? I będą na zawsze oglądały oblicze Bożej chwały. Amen. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Ci za ten poranek, ten niesamowity poranek 8 dnia tygodnia. Nowy świat, nowe stworzenie. Nowy człowiek, ogrodnik, Panie. I my powołani do tego, by wraz z Nim oddawać Tobie chwałę. Wraz z Nim błogosławić ten świat poprzez naszą pracę i nasze zaangażowanie. I naszą modlitwę. I nasze czasami łzy, czasami naszą radość. Dziękujemy Ci za to. przez Jezusa. Amen.